Witajcie ponownie w moim aneksie. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. I dziś znowu przenosimy się do lat 70. I tym razem do stanu Oregon, bo tam chyba dawno nas nie było. Dziś przenosimy się do roku 1974, bo wtedy też młode małżeństwo Codenów, żyło w White City w Oregonie. Jest to niewielkie miasto nieopodal Medford w południowej części stanu. I już dosyć blisko granicy z Kalifornią. 28-letni Richard Coden i 22-letnia Belinda mieli dwójkę dzieci. 5-letniego Davida Jamesa i zaledwie 5-miesięczną Melissę. Rodzina utrzymywała się z pracy Richarda, który był zatrudniony przy wycince drzew. Były to czasy, kiedy jedynie z jego pracy rodzina mogła się całkiem przyzwoicie utrzymać. Kupili wygodny dom w White City, który powoli opłacali, mieli dwa samochody i dwa konta oszczędnościowe w banku. I tamtego roku, to jest 74, na sam początek września przypadał tak zwany Labor Day Weekend, takie święto pracy, które to w Stanach zawsze wypada w pierwszy poniedziałek września. Richard zaplanował, że podczas tych trzech wolnych dni, podczas długiego weekendu, pożyczy od swojego szefa ciężarówkę, aby przywieźć żwir, który to miał zamiar kupić i wysypać na ich podjeździe. Ponieważ ich rodzina rozrastała się, to dużo pracowali tamtego lata właśnie nad poprawą warunków w domu. Dopiero co skończyli remontować pokój syna i teraz zabierali się za zewnętrzny wygląd domu. Ale niewiele wyszło z planów Richarda, co, jak się później okaże, rodzina przypłaci życiem. Ciężarówka jego szefa zepsuła się i odmawiała współpracy. Coden więc postanowił, że praca nad podjazdem i żwiry muszą zaczekać. I skoro tak, to on, Belinda i dzieci powinni pojechać gdzieś i skorzystać z tej pięknej pogody, póki lato jeszcze trwa. Tak też 30 sierpnia, to był piątek, spakowali swoje rzeczy, zapas jedzenia i cała rodzina wraz z ich psem, Bassettem o imieniu Droopy, wsiadła do ich Forda pick-upa i ruszyła na południe. Do okolicy zwanej Carberry Creek, która nazywa się tak przez strumień, który przez nią przepływa. Carberry właśnie. Jest to okolica też tuż obok jeziora Applegate, w górach Siskiyou. Jest to więc okolica głównie z lasami, ze szlakami, miejscami na kampingi, pikniki, tego rodzaju rzeczy. Rodzina jeździła w tamte okolice praktycznie każdego lata. Wiele rodzin pewnie nie miałoby siły i ochoty jeździć pod namion z dwójką małych dzieci, w tym z 5-miesięcznym niemowlęciem. Ale nie Codenowie. Oni uwielbiali kampingi, spędzanie czasu w lecie, na wycieczkach, łowieniu ryb, opalaniu się itd. I mimo, że był to długi weekend, to okolica była cicha i spokojna. I gdy zajechali na miejsce, to w tamtym konkretnym miejscu byli jedynymi turystami. Przypuszczam, nie narzekali, ponieważ to było ich ulubione miejsce na biwak i było wolne. Zacienione miejsce tuż przy strumieniu Carberry, ze stołem piknikowym nieopodal. A strumień w tamtym miejscu był na tyle płytki, że mogli spokojnie się w nim kąpać, nie martwiąc się o bezpieczeństwo małego Davida. Niewiele wiadomo o ich poczynaniach w tamten weekend. Wiemy, że Codenowie poinformowali swoją rodzinę o swoich planach, o tym, gdzie jadą i kiedy wracają. Biwakując, mieli spędzić piątkowe popołudnie, całą sobotę i niedzielę, wracając do domu w niedzielę wieczorem, 1 września. A w drodze do domu mieli zatrzymać się u mamy Belindy na późnym obiedzie. Wiemy, że 1 września, w niedzielę rano, z rodziną wszystko jeszcze musiało być w porządku, ponieważ wtedy Richard z 5-letnim Davidem poszli pieszo do zlokalizowanego jakiś ponad kilometr dalej sklepu spożywczego, gdzie kupili karton mleka. Sprzedawca zapamiętał ich, ojca i syna, w dobrych humorach od kolejni turyści spędzający długi weekend na biwakowaniu. Belinda i Melissa musiały zostać na polu kempingowym. Co działo się dalej, nie wiadomo. Ale później, tego samego dnia, mama Belindy zaczęła się niecierpliwić. Przygotowała całkiem pokaźny obiad, tak jak się umówili, i czekała na nich, spodziewając się, że córka z mężem i z dziećmi przyjadą głodni jak wilki po weekendzie spędzonym na biwakowaniu. Czekała i czekała, ale jedzenie zdążyło wystygnąć, a po Codenach nie było śladu. W końcu kobieta wyszła z domu, wsiadła do samochodu i ruszyła w kierunku Carberry Creek. Dokładnie wiedziała, gdzie Coldenowie zawsze biwakują. Gdy po około 30 minutach zajechała na miejsce, od razu zauważyła ich auto, zaparkowane przy drodze prowadzącej na miejsce, gdzie zwykle biwakowali. Zaparkowała i zaczęła iść w tym kierunku, w nadziei, że zaraz zobaczy swoją rodzinę i usłyszy, że na przykład zapomnieli o obiedzie u niej, albo że zasiedzieli się, może że zepsuł mi się samochód i utknęli. Ale matka Belindy została przedziwną scenę. Z jednej strony wszystko było na miejscu, jakby rodzina znajdowała się dosłownie gdzieś za rogiem. Koło stołu piknikowego leżały naczynia, sztućce, torebka Belindy. Na samym stole leżały kluczyki do ich samochodu i otwarty karton mleka, w połowie wypity. Jak się później okaże, to było to samo mleko, które tamtego poranka kupili Richard i David. Dowód na to, że ojciec i syn zdołali wrócić bezpiecznie do obozowiska i że rodzina miała okazję wypić połowę tego mleka, domyślam się, do płatków na śniadanie czy coś w tym stylu. Nieopodal leżała też przenośna kuchenka i torba z pampersami Melisy. O drzewo oparte były ich wędki. Wszystko wyglądało dosłownie tak, jakby rodzina oddaliła się jedynie na chwilę. Ale matka przeczuwała, że stało się coś złego. Później powiedziała, że to miejsce było przerażająco ciche, że nawet ptaki przestały śpiewać. Rozglądała się i szukała jednak dalej. Poczuła ulgę, gdy zobaczyła, że strumień tuż obok był tak płytki, że nie było szans, aby dwójka dorosłych ludzi i dwójka dzieci utonęli w nim. Trochę dalej na ziemi znalazła portfel należący do Richarda. W środku były $23. Zaraz obok niego zauważyła drugi zegarek. Jak się później okaże, również należący do jej zięcia. A trochę dalej znalazła paczkę papierosów. Tej samej marki, jaką paliła Belinda. Kobieta wróciła do obozowiska i usiadła na chwilę przy stoliku. Nie wiedziała, co ma robić, co ma myśleć. Wciąż miała nadzieję, że rodzina wyłoni się gdzieś z rogu w każdej chwili. Że poszli na spacer i zgubili się, albo stracili poczucie czasu. Mimo, że wiedziała, że Belinda i Richard nigdy nie oddaliliby się na tak długo, zostawiając na widoku kluczyki do samochodu, torebkę, pieniądze, portfel. Kobieta w końcu wsiadła do samochodu i pojechała do najbliższego miasta, aby zgłosić sprawę na policję. Poinformowała ich, że jej córka, jej mąż, dwójka ich dzieci i ich pies przepadli bez śladu, zostawiając dosłownie wszystko na terenie kempingu, jakby mieli zaraz wrócić. Jeszcze tego samego wieczoru kilku policjantów pojechało w tamto miejsce. Zdecydowano, że jeden z nich zostanie tam na całą noc, aby obserwować miejsce, na wypadek, gdyby ktoś się pojawił. A o poranku, o wschodzie słońca, rozpoczną porządne poszukiwania. Później poproszono matkę Belindy, aby przejrzała dokładnie wszystkie ich rzeczy znalezione na kempingu i powiedziała, czy jest może coś, czego jej zdaniem może brakować. Oczywiście kobieta nie mogła być tego pewna, ponieważ nikogo z Coldenami nie było, gdy ci się pakowali, więc nie wiemy do końca, co ze sobą wzięli. Ale matka Belindy była pewna, że rodzina wzięłaby ze sobą stroje kąpielowe, a tych nigdzie nie było. Było wiele innych ich ubrań, ale nie stroje kąpielowe. Inną rzeczą, której zdawało się brakować, był taki fotelik samochodowy, w którym często trzymano małą Melisę. Z powodu braku ich strojów kąpielowych oraz że w pobliżu strumienia znaleziono portfel i zegarek Richarda oraz papierosy Belindy, to wszystko wyglądało tak, jakby rodzina weszła do strumienia, aby zacząć się kąpać. I właśnie pierwszą myślą każdego policjanta było to, że Coldenowie niestety musieli utonąć. I prąd zabrał ich ciała gdzieś dalej. Ale każdy zmieniał zdanie, gdy tylko zobaczył strumień, o którym była mowa. Bo woda w najgłębszym miejscu sięgała może do połowy łydki. Gdzie może coś mogłoby się przydarzyć w takiej wodzie małemu dziecku, to nie dwójce dorosłych ludzi. 2 września, wczesnym rankiem, właściciel sklepu spożywczego, tego samego, do którego na zakupy zaledwie dzień wcześniej przyszli Richard i mały David, został nagle obudzony przez dziwne drapanie dochodzące zza drzwi wejściowych. Tak odnalazł się pierwszy członek rodziny, ich pies Droopy. Zwierzę zdawało się być przestraszone, zmęczone i głodne, ale nie było ranne w żaden sposób. Wszyscy zaczęli ubolewać nad tym, że pies nie może opowiedzieć im o tym, co stało się z Bowdenami i co prawdopodobnie widział. W tym samym czasie wokół obozowiska zaczęły się poszukiwania. Przy udziale policji, Wydziału Leśnictwa i wolontariuszy sprowadzono helikopter i psy topiące. Te jednak jedynie kręciły się wokół obozowiska i nie podjęły tropu. Znak, że Bowdenowie mogli opuścić to miejsce w samochodzie. Mimo to zaczęto przeczesywać całą okolicę. Skupiano się przede wszystkim na zlokalizowaniu wszystkich okolicznych kopalń, studni, ale pomimo poszukiwań zakrojonych na naprawdę dużą skalę, po ponad tygodniu policja musiała przyznać, nie znaleźli ani śladu rodziny. Żadnych odcisków butów, krwi, śladów walki, ich kostiumów kąpielowych, nic. Jakby naprawdę rodzina, biwakując, w pewnym momencie rozpłynęła się w powietrzu. Nikt nie sądził, że Coldenowie zniknęliby z własnej woli. W kostiumach kąpielowych, porzucając wszystkie swoje rzeczy. Nawet jeżeli mieliby upozorować swoje zaginięcia, nie widziano ku temu powodów. Zarówno Belinda, jak i Richard byli blisko ze swoimi rodzinami. Jeden z braci Richarda zmarł na raka kilka lat wcześniej, a drugi w tamtym momencie miał podejrzenie nowotworu. Wszystko to spowodowało, że Richard bardzo zbliżył się do swojej rodziny. Coldenowie nie mieli też żadnych problemów finansowych, żadnych długów. Poza co miesiąc spłacanym kredytem za dom, na co spokojnie mogli sobie pozwolić z pensją Richarda. Jego wypłata pozwalała im nawet co miesiąc odkładać pieniądze. A te na ich kontach bankowych leżały nieruszone. Tak też lato zaczęło przeradzać się w jesień i dalej nikt nie wiedział, co stało się z Bowdenami. Zaczynały już powoli krążyć legendy o tym miejscu biwakowym. O tym, że jest nawiedzone. Historie o rodzinie, która zniknęła, zostawiając na wpół wypity karton mleka i brudne naczynia, zaczęła prześladować okolicznych mieszkańców. Z nadejściem jesieni nadszedł też sezon łowiecki. Zaczęto apelować do myśliwych o uwagę, gdy przecierają się przez okoliczne lasy. Wszystko, co zauważą, mogło pomóc. Kawałek kostiumu kąpielowego, dziecięcy fotelik, wszystko mogło mieć znaczenie. A bliscy i znajomi Coldenów zaczęli zbierać pieniądze. I niedługo zaoferowano nagrodę w wysokości $2000 za informacje, które pomogą w odnalezieniu rodziny. Pojawiło się pytanie, czy ktoś widział rodzinę 1 września, poza sprzedawcą w sklepie tamtego poranka. To był w końcu długi weekend w lecie, w okolicach, gdzie zwykle biwakowało dużo osób. I znaleźli się świadkowie, którzy utrzymywali, że 1 września widzieli rodzinę z psem, z Bassettem właśnie, na spacerze, kilka kilometrów w górę strumienia. Nie wyglądali jednak wcale, jakby potrzebowali pomocy. Jeden mieszkaniec okolicznego miasteczka o nazwie Copper, to tam też znajdował się ten sklep spożywczy, gdzie Richard i David poszli tamtego ranka, zeznał, że 1 września rozmawiał z rodziną z małymi dziećmi. Na początku błędnie sądził, że mogli to być Coldenowie. Rodzina powiedziała mu, że planują obozować po drugiej stronie jeziora, czyli tam, gdzie znajdował się właśnie biwak Bowdenów. Gdy temu świadkowi pokazano jednak zdjęcia rodziny, ten zaprzeczył, aby to byli właśnie ci ludzie, których wtedy widział. To musiała być jakaś inna rodzina w takim razie, powiedział. Zapamiętał, że pochodzili z Los Angeles i że mieli trójkę dzieci. Nie pamiętał ich imion, kojarzył tylko, że były to jakieś imiona biblijne, jak na przykład Joshua czy Jason. Była to więc zapewne jakaś inna rodzina, ale ponieważ najwyraźniej biwakowali gdzieś w okolicy biwaku Bowdenów, chciano ich odszukać. Śledczy nie sądzili, że małżeństwo z trójką małych dzieci na weekendowym wypadzie zabijałoby inną, obcą sobie rodzinę. Ale możliwe było, że widzieli lub słyszeli coś istotnego. I rzeczywiście, pomimo że informacji o nich było tak niewiele, te rodziny udało się odnaleźć. Nieznane jest ich nazwisko, ale jak powiedzieli, zajechali na to miejsce biwakowe w Carberry Creek około 17 1 września. Nie widzieli Coldenów, albo przynajmniej tego nie pamiętają. W Widzieli jednak innych ludzi w tamtym miejscu. Dwóch mężczyzn i jedną kobietę, którzy siedzieli nieopodal w zapadkowanym pick-upie. Ludzie ci mieli gapić się na tę rodzinę z Los Angeles, jakby czekając, aż ci odjadą. Młode małżeństwo rzeczywiście poczuło się nieswojo i w końcu postanowili odjechać. Znaleźć sobie inne miejsce na rozbicie obozowiska, sądząc, że w tym nie są mile widziani. Musiała upłynąć cała jesień i cała zima i dopiero z nadejściem wiosny bliscy Codenów dostali jakieś odpowiedzi. Była sobota, 12 kwietnia 1975 roku, gdy dwóch mężczyzn przyjechało w okolice Carberry Creek, bo gorączka złota nie opuściła jeszcze zupełnie zachodu. I ci dwaj mężczyźni mieli właśnie zamiar spędzić swoją wolną sobotę w lasach, poszukując złota w nadziei na szybkie wzbogacenie się. I tak też dokonali przerażającego odkrycia. Wpierw zauważyli na ziemi kość, potem drugą. Aż w końcu natrafili na szkielet człowieka przywiązany do drzewa. Przezwali swoją wycieczkę i zeszli do samochodu, aby pojechać na najbliższy posterunek policji. Szkielet ten został znaleziony około 10 km w górę strumienia. Od miejsca, gdzie Codenowie 7,5 miesiąca wcześniej rozbili swój obóz. Na podstawie szkieletu jedynie policjanci nie potrafili odgadnąć, kogo znaleźli. Ale byli przekonani, że oto musieli mieć przed sobą jednego z członków rodziny Coden. Po kościach miednicy i po wzroście zgadywali, że musiał to być Richard Coden. I później analiza uzębienia potwierdzi, że mieli rację. Od razu zabrano się za poszukiwania. Jeżeli znaleźli Richarda, no to reszta rodziny też musiała gdzieś być. Poszukiwania te trwały do zachodu słońca, wtedy je przerwano i wznowiono ponownie następnego ranka. I wtedy też, 13 kwietnia, o 9:30 rano, poszukujący natrafili na niewielką jaskinię. Z daleka niewidoczną, ponieważ zasłoniętą częściowo przez skałę, która wyrastała za sprzednią. Wyjście do tej małej jaskini, czy może wręcz jamy, bo było to miejsce niewielkie, było częściowo zasłonięte przez patyki, kamienie i liście, które albo z czasem zostały tam nawiane przez wiatr, albo zostały tam umieszczone celowo przez człowieka. W środku znaleziono wpierw szkielet kobiety, a później koło niej również szkielet małego chłopca i szkielet niemowlęcia. Tak też znaleziono więc Belindę, Davida i Melissę. Jak później ustalono, Belinda i mały David zginęli zastrzeleni z broni o kalibrze 22, prawdopodobnie ze strzelby. Jako przyczynę śmierci małej Melissy uznano obrażenie czaszki. Założono też, że ciała musiały zostać włożone do tej jaskini już po śmierci, ponieważ ta była zbyt mała, aby zmusić do wejścia do niej żywych ludzi i aby to tam ich zabić. Zwyczajnie nie było na to miejsca. Nie udało się jednak ustalić przyczyny śmierci Richarda Codena. Lekarze mieli do dyspozycji tylko jego szkielet oczywiście, a ten nie nosił żadnych widocznych obrażeń. W żadnym miejscu kości nie były pęknięte od pobicia, ran postrzałowych czy ciosów nożem. Co nie oznacza też, że takowych nie było wcześniej. Ktoś mógł uszkodzić ciało Codena tak, że obrażenia ominęły kości, nie zostawiając na nich żadnych śladów. Z tego powodu też jego oficjalna przyczyna śmierci na raporcie z autopsji została wpisana jako nieznana. Ale dało to początek spekulacjom, że Richard Coden został przywiązany do drzewa, aby ktoś mógł znęcać się nad nim i może zmusić go nawet do oglądania śmierci całej swojej rodziny. Po czym możliwie ktoś zwyczajnie zostawił go przywiązanego do drzewa, aby umarł z głodu i spragnienia. Gdy jednak rozeszła się wieść o znalezieniu ciał, pewien mężczyzna, który pomagał w poszukiwaniach 7,5 miesiąca wcześniej, skontaktował się z policją. Powiedział, że podczas poszukiwań we wrześniu przeszukał te okolice, w której znaleziono ciała, i że znalazł tamtą jamę, i że zaglądał nawet do niej i niczego tam nie znalazł, sądząc, że mężczyzna może się pomylił i myśli w istocie o jakiejś innej jamie lub jaskini, został poproszony, aby zabrał policjantów w tamto miejsce, o którym myślał. I faktycznie, ten od razu zabrał ich tam, gdzie ciała Codenów zostały znalezione. Dając tym samym podstawę przypuszczać, że rodzina albo nie zginęła od razu, albo zginęli w jakimś innym miejscu i ich ciała zostały tam przeniesione później, już po tym, gdy przez te okolice przetoczyła się akcja poszukiwawcza. Kto jednak zrobiłby coś takiego rodzinie z małymi dziećmi? Codenowie, z tego co było wiadomo, nie mieli żadnych wrogów, nie byli zamieszani w żadne ciemne interesy. Dlaczego ktoś miałby natknąć się na przypadkową rodzinę na biwaku, zabrać ich w odludne miejsce i zabić? W czasie każdego takiego śledztwa standardem jest sprawdzenie wszystkich znanych przestępców, którzy żyli wtedy w okolicy. I w 1974 i 1975 roku przesłuchano ich kilku. A spośród nich tym, który się wyróżnił, był 25-letni wtedy Dwayne Lee Little. Dwayne, jego rodzina i jego historia niepokoją. 10 lat wcześniej rodzina Little mieszkała w hrabstwie Lane w Oregonie, to jest na północ od Medford. Nastoletni wtedy Dwayne miał opinię chłopaka uprzejmego, aż nazbyt grzecznego czasem, mimo że w szkole radził sobie kiepsko. Miał problemy z przechodzeniem z klasy do klasy i jego IQ oszacowano na poniżej przeciętnej. Dwayne nie miał zbyt wielu przyjaciół. Był jednak nawet lubiany przez dorosłych i nauczycieli, ponieważ zawsze był uprzejmy, zdawał się darzyć szacunkiem każdego. Nie wiadomo, czy Dwayne Little urodził się już z jakimiś ograniczeniami, czy może miał na to wpływ wypadek, jakiego ten był ofiarą w wieku 7 lat. Bo wtedy też podczas gry w bejsbola został przez przypadek uderzony kijem w głowę. Wypadek ten posłał go do szpitala na kilka dni i spowodował, że mały Dwayne długo dochodził do siebie, przez 5 miesięcy nosząc później na głowie taki specjalny ochronny kask. Wypadek spowodował u niego też widoczne, wyraźne zagłębienie w czaszce, w miejscu, gdzie został uderzony. Prawdopodobnie to ten nieszczęśliwy wypadek spowodował też, że Dwayne przez całe życie zmagał się z nieznośnymi migrenami i że miał problemy z nauczeniem się nawet czytać i pisać w szkole. Wychował się też w rodzinie, w której były inne problemy. I trzeba też chyba podkreślić tutaj, że to, co o nich wiemy, pochodzi głównie z notatek policyjnych i z notatek pracowników opieki społecznej. Przez to też oczywiście wiemy o nich głównie te gorsze rzeczy. Nie ma zbyt wielu przekazów od bliskich czy rodziny, bo może ci mieliby coś dobrego o nich do powiedzenia. Ale to, co wiemy, to są głównie opisy ich problemów. A te były niemałe. Ojciec Dwayna, mężczyzna imieniem Stone, zdaje się cierpieć na jakiegoś rodzaju paranoję. Podobno cały czas żył w przekonaniu, że ktoś czyha na jego życie i na życie jego rodziny. W szczególności miał obawiać się swojego brata, Jacksona, z jakiegoś powodu. Oraz mężczyzny, z którym, jak wierzył, jego żona miała romans. Mężczyzny nazwiskiem Hopkins. Nie wiadomo, ile w tym wszystkim jest prawdy i o co dokładnie chodziło. To są rzeczy, które Stone opowiadał na przykład właśnie pracownikom opieki społecznej, gdy ci pytali go, jak sobie radzi. Pracownicy spisywali oczywiście słowo w słowo wszystko to, co ten im opowiedział. A ten opowiadał właśnie o tym, że Jackson i Hopkins cały czas działają na jego szkodę i czyhają na jego życie. Odnoszę jednak wrażenie, że pracownicy opieki społecznej niezbyt mu wierzyli. Ale mimo to rodzina Little, w tym właśnie mały Dwayne oraz jego siostra Vivian, żyli w stałym strachu przed jakimś niejasnym niebezpieczeństwem. Dzieciom nigdy nie było wolno oddalać się od domu. Od dziecka ojciec uczył ich strzelać. Zwozili wodę w baniakach z innego miasteczka, ponieważ Stone bał się, że ktoś zatruje ich wodę w studni. Mama Dwayna, Pearl, również była ciekawą osobą. Dwayne miał być jej oczkiem w głowie. Dzieckiem, które może właśnie z powodu jego wypadku rozpieszczała i na którego zawsze chuchała i dmuchała. Pod koniec lat 40., gdy Dwayne był małym dzieckiem, Pearl została oskarżona o podpalenie domu swojej przyjaciółki, chociaż zarzuty oddalono później z braku dowodów. 2 lata później jej własny dom spłonął w niewyjaśnionym pożarze. Są dowody na to, że Stone ojciec Dwayna cierpiał na coś, co mogło być jakimiś urojeniami prześladowczymi, możliwie schizofrenia. Na dodatek przydarzały mu się złe rzeczy. W roku 56 Stone został postrzelony w pachwinę w wyniku jakiegoś wypadku z bronią. W efekcie Stone miał problemy z chodzeniem. Mimo, że dalej kontynuował pracę, a pracował głównie przy wycince drzew, jak wielu mężczyzn w tamtej części Oregonu, niedługo później podczas pracy w lesie zawaliło się i spadło na niego drzewo, które wycinał, powodując, że od teraz był praktycznie niezdolny do żadnej pracy fizycznej. Za wszystko to, jak opowiadał swoim pracownikom opieki społecznej, Stone obwiniał swoich wrogów. Utrzymywał, że ktoś celowo zwalił to drzewo tak, żeby spadło właśnie na niego. Opowiadał też, że ktoś miał wielokrotnie odtruwać ich zwierzęta gospodarcze. Nie wiadomo, czy w tym było jakieś ziarnko prawdy, czy naprawdę może właśnie mieli tam jakiegoś sąsiada, brata, kogoś, kto może ich nie lubił i gdzieś tam właśnie działał do pewnego stopnia na ich szkodę. Stone później każde swoje niepowodzenie zaczął przypisywać właśnie im. Jakiś konflikt ze swoim bratem Jacksonem Stone Little musiał mieć, ponieważ w 61 roku Stone w wyniku awantury zastrzelił swojego brata. Za morderstwo trafił nie do więzienia, a do zakładu psychiatrycznego, co chyba dalej potwierdza, że Stone miał jakieś problemy ze swoim zdrowiem psychicznym. Ale to były jeszcze czasy, kiedy o takich zaburzeniach niekoniecznie wiedziano tak wiele jak teraz, a na pewno nie wiedziano, jak takie zaburzenia leczyć. Wtedy zdiagnozowano u niego coś, co nazwano stanem paranoicznym. 2 lata później jednak Stone zdołał uciec ze szpitala. Nie wiem, jak to zrobił, bo zwykle podawane jest, że był niepełnosprawny po tym wypadku z drzewem, które na niego spadło. I że jedna z jego nóg była praktycznie zupełnie niesprawna. Stone poruszał się albo na wózku, albo bardzo powoli o lasce. A mimo to jakoś zdołał niepostrzeżenie zbiec z zakładu psychiatrycznego. I to nie ze zwykłego szpitala, tylko z zakładu właśnie dedykowanego dla przestępców z zaburzeniami. Stone odnalazł swoją rodzinę i uciekł z nimi do Tennessee, gdzie osiedlili się na krótko, po czym Stone został złapany. Jednak z jakiegoś niejasnego powodu Stone Little, który jak wiemy zamordował swojego brata i u którego zdiagnozowano coś, co nazwano stanem paranoicznym, został puszczony wolno. Nie nakazano mu wrócić do szpitala. Nie wiem, czy może jego stan zdrowia, to, że był niepełnosprawny, jakoś na to wpłynął, ale Stone'owi wolno było wrócić do Oregonu z rodziną i żyć na farmie, pod warunkiem, że znajdzie pracę, co ten też uczynił. I tak też Stone i Pearl ze swoimi dziećmi wrócili do Oregonu. Żyli tam kilka lat i tak dochodzimy do roku 64. Ich syn, Dwayne Little, miał wtedy 15 lat. 2 listopada 64 roku 16-letnia Orla Faye Phipps, sąsiadka rodziny, wyszła z domu. Wyszła, aby jeździć konno. Niedługo później koń wrócił, ale bez Orli Faye. Poszukiwania prędko doprowadziły do znalezienia jej ciała. Na początku jej rodzice obawiali się, że dziewczyna spadła z konia i leży gdzieś ranna. Ale Orlę Faye spotkał gorszy los. Dziewczyna została pobita. Samo pobicie spowodowałoby już śmierć. Ale ktoś dodatkowo zadał jej kilka ciosów nożem. Jak orzekł lekarz przeprowadzający autopsję. Po śmierci ofiara została też zgwałcona. I bardzo prędko za jej morderstwo aresztowany został właśnie 15-letni wtedy Dwayne Lee Little. Nigdzie niestety nie znalazłam szczegółów, jakie były przeciwko niemu dowody. Mam szczerą nadzieję, że istotnie jakieś były, że Dwayne został na przykład przyłapany na gorącym uczynku, czy został znaleziony jeszcze pokryty krwią ofiary, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że to nie była jedna z tych sytuacji, gdy to dochodzi do przestępstwa i policja, aby rozwiązać sprawę jak najszybciej i móc ją zamknąć, uczepia się pierwszego, lepszego chłopaka, który może ją znał i który właśnie uchodził za dziwnego, tak jak Dwayne. Chodziła podobno plotka o tym, że ładna sąsiadka miała mu się podobać. Ale mam nadzieję, że został skazany na podstawie czegoś więcej niż tylko tego. W szczególności, że, tak jak właśnie o nim mówiono, był do pewnego stopnia dziwny, w pewnym stopniu z jakąś niepełnosprawnością intelektualną najwyraźniej. Więc wszystko wskazuje na to, że nie mógł się też w żaden sposób, w żaden dobry sposób bronić przed tymi zarzutami. Natomiast wydarzenia, które będą miały miejsce później, już w dorosłości Dwayna, zdają się jednak potwierdzać to, że to istotnie on mógł właśnie być winny śmierci Orly Faye. Ale po kolei. Są dowody podejrzewać, że Dwayne, gdy został zatrzymany jako 15-latek, w ogóle nie rozumiał, co się dzieje. Gdy wylądował w areszcie, nie był ani wystraszony, ani zdziwiony. Zachowywał się zupełnie zwyczajnie, uprzejmie, przyjaźnie, tak jakby był najwyżej na jakiejś wizycie u lekarza, a nie w areszcie z poważnymi zarzutami. Podczas przesłuchania m.in. pokazano mu zdjęcia ciała Orly Faye. Policjant krzyczał też na niego i groził mu. Co gdzieś tam jednak, nie wiem, włącza mi dzwonki z tyłu głowy, włącza mi się taki czerwony alarm, bo krzyczenie na 15-letniego chłopaka z niepełnosprawnością intelektualną i pokazywanie mu zdjęć ofiary i mówienie mu, że to zrobił i żeby popatrzył na to, co zrobił, może być przepisem na to, aby uzyskać fałszywe przyznanie się do winy. Ale możliwe oczywiście, że policjanci mieli rację i że Dwayne Little od początku do końca był tutaj winny. Zdecydowanie sposób, w jaki on reagował na te krzyki, na to, co mu pokazywano, można by się spodziewać, że normalny 15-latek w jego sytuacji rozpłakałby się, zaprzeczałby, wzywałby mamę, coś w tym stylu. Ale po Dwayne zdawało się, że to wszystko spływa. Ale nie, że był jakiś taki, nie wiem, butny, pewny siebie i przekonany o swojej wyższości. Zachowywał się po prostu jakby nie rozumiał, co się dzieje, nie rozumiał, że fakt, że ten policjant na niego krzyczy i go coś oskarża, ma istotnie jakieś znaczenie. Po wszystkim na koniec uścisnął policjantowi rękę i podziękował mu, mówiąc, że rozumie, że ten tylko wykonuje swoją pracę i że robi to dobrze. Ale nie było to powiedziane z jakąś taką złośliwością, tylko po prostu szczerze. Znów właśnie tak jakby Dwayne był po prostu na wizycie u lekarza czy coś w tym stylu. Matka chłopaka stała po jego stronie. Była przekonana, że jeżeli Dwayne mówi, że tego nie zrobił, to tak musi być. Odwiedzała go w areszcie, gdy tylko mogła. Pracownicy więzienia zauważyli, że syn i matka mają dziwną relację. Pearl traktowała Dwayna jak 5-latka. Kazała mu usiąść sobie na kolanach, przytulała go, całowała, dotykała w sposób, który określono jako romantyczny. I jak też zauważyli pracownicy więzienia, Dwayna to zawstydzało. Jakiekolwiek były szczegóły morderstwa Orly Faye, w lutym 1966 roku Dwayne Lee Little został skazany na karę dożywocia za jej morderstwo. Przez chwilę zrobiło się też o nim głośno z tego powodu, ponieważ był najmłodszym, wtedy zaledwie 16-letnim chłopakiem, który wylądował w więzieniu dla dorosłych. A tam podobno o dziwo radził sobie dobrze. Z powodu jego młodego wieku i tego, że podobno miał taki chłopięcy urok, znaleźli się więźniowie, którzy otoczyli go opieką i którzy chronili go przed wykorzystaniem ze strony innych. A Dwayne był również dobry w robieniu wszystkiego, aby zadowolić strażników, psychologów, kuratorów, też współwięźniów. Zaczął chodzić na terapię, uczęszczał na zajęcia prowadzone w więzieniu, pracował. W jego kartotece były same pochwały na jego temat. I tak też w lutym 1974 roku 25-letni Dwayne Little, pomimo że wcześniej skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, wyszedł na wolność po 8 latach. Wciąż było to zwolnienie warunkowe oczywiście. Nie wolno mu było m.in. postawić nogi w hrabstwie, w którym dokonał morderstwa. Nie wolno mu było posiadać broni. Musiał mieć stary adres, zgłaszać się co tydzień, mieć pracę i tak dalej. No ale był na wolności. Poza tym mógł robić, co chciał. W lecie 1974 roku, wtedy gdy zaginęli Bowdenowie, Dwayne Little mieszkał w Jacksonville, koło Medford, gdzie pracował w fabryce. Często jeździł w okolice jeziora Applegate, czyli w okolicy też, gdzie wtedy biwakowali Codenowie, ponieważ miał tam znajomych. Dodatkowo w okolicy, tuż obok miasteczka Copper, mieszkali jego rodzice, Pearl i Stone. To wszystko razem spowodowało właśnie jego wyrok, jego zwolnienie warunkowe, miejsce zamieszkania. To wszystko spowodowało, że po tym, gdy rodzina Coden zaginęła, Dwayne został odnaleziony i przesłuchany. Zaprzeczył jednak, aby cokolwiek wiedział o zaginięciu rodziny. Puszczono go wolno, ale kilka miesięcy później, gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, jego była dziewczyna, aby zemścić się na nim za to, że ją zdradził, zgłosiła jego kuratorowi sądowemu, że Dwayne łamie warunki swojego zwolnienia warunkowego i ma w swoim posiadaniu broń. I szczerze nie jestem pewna, czy przeszukano jego rzeczy i czy tę broń istotnie znaleziono, czy może uwierzono na słowo tej dziewczynie i zatrzymano go tylko na podstawie jej zeznania. Ale Dwayne został zatrzymany. Zwykle można przeczytać o tym, że jak jego dziewczyna zeznała, Dwayne posiadał broń o kalibrze 22, czyli taka sama broń, z jakiej zginęli Codenowie. Ale nigdy nie potwierdzono. Nie jestem pewna, czy tą broń znaleziono, czy policja weszła w jej posiadanie, czy nie. Ale na pewno nigdy nie potwierdzono, że to akurat z tej broni Codenowie zginęli. No bo gdyby tak było, no to mielibyśmy teraz zamkniętą sprawę. A nie mamy. Także pod koniec 1974 roku, z powodu złamania warunków swojego zwolnienia z więzienia, Dwayne wylądował ponownie w więzieniu. Gdzie znów, za dobre sprawowanie, wyszedł na wolność już w 1977 roku i zamieszkał na obrzeżach Portland w Oregonie, gdzie znalazł pracę, wziął ślub i miał dziecko. Nie wiadomo o żadnym popełnionym przez niego przestępstwie czy wykroczeniu nawet do czerwca 1980 roku. Anne Rule, znana pisarka True Crime, w jednej ze swoich książek wydanej w roku 2009, książce o tytule Ufałam Ci, napisała właśnie m.in. o sprawie Codenów, jak i Dwayna Little. Opisała też tam historię kobiety, która znana jest pod pseudonimem Margie Hunter. Margie wyszła z domu 2 czerwca 1980 roku. Miała wtedy dużo na głowie. Straciła właśnie swoją posadę w fabryce Metalcraft z powodu braku pracy i cięć budżetowych i musiała tamtego dnia pojechać właśnie do Metalcraft, aby odebrać swoją zaległą wypłatę i aby zacząć szukać nowej pracy. Dodatkowo podejrzewała, że jest w ciąży. Dużo się więc działo. Na dodatek, gdy po południu wracała do domu, jej auto zepsuło się. W miejscu, gdzie utknęła, wiedziała, że nieopodal znajduje się płatny telefon, więc wysiadła i zaczęła iść w jego stronę. Miała nadzieję, że dojdzie do budki telefonicznej, zanim nadejdzie burza. Ale nie zdążyła. Przy drodze złapał ją silny grad, w miejscu, gdzie nie było się gdzie schronić. Przy drodze była ona i jeszcze jeden mężczyzna, autostopowicz. Zaoferował jej swój płaszcz, który ta z wdzięcznością przyjęła. Zaraz też nadjechał i zatrzymał się koło nich samochód. Niebieska Honda Civic. Kierowca zaoferował im schronienie. Oboje więc wskoczyli do środka. Margie czuła się bezpiecznie z dwoma mężczyznami. Poczuła się jeszcze bezpieczniej, gdy zdała sobie sprawę, że zna kierowcę Hondy. Nie znała wprawdzie jego nazwiska, ale pracowali razem na dziennej zmianie, w pracy, z której właśnie została zwolniona. Kierowca Hondy zaproponował, że odwiezie ich do domu, jeżeli chcą. Margie poprosiła jednak, aby podrzucił ją do najbliższego telefonu, co ten też uczynił. Po czym odjechał. Margie usłyszała jeszcze, jak ten mężczyzna ustala z autostopowiczem, że i jego odwiezie do domu, ponieważ mężczyzna akurat mieszkał nieopodal. Margie próbowała zadzwonić do swojej mamy i do kilku znajomych, ale na jej pecha nikt nie odbierał. Ostatecznie zadecydowała, że wróci do domu piechotą. Nie miała aż tak daleko i akurat przestało padać. Gdy szła wzdłuż drogi, w pewnym momencie znowu zatrzymała się koło niej niebieska Honda Civic, a w środku ten sam znany jej mężczyzna. Tym razem już bez autostopowicza w środku, którego najwyraźniej odwiózł do domu, tak jak obiecał. Mężczyzna zaproponował, że podrzuci ją do domu. Margie przyjęła propozycję. Jak wyjaśniła, normalnie nie zrobiłaby tego, ale przecież znała tego człowieka, znała go z pracy. Poza tym mężczyzna był tak dobry, że wcześniej udzielił jej schronienia, podwiózł ją do telefonu i pomógł też temu autostopowiczowi. Nie miała powodów mu nie ufać. Wsiadła więc i podała swój adres. Podczas drogi rozmawiali miło, głównie właśnie o ich wspólnej pracy. Margie podobno czuła się na tyle pewnie, na tyle bezpiecznie, że gdy Honda Civic nie zjechała na podjazd jej domu, a jechała dalej, uwierzyła od razu mężczyźnie, gdy ten powiedział, że przez pomyłkę przegapił zjazd i że zaraz zawróci. Ale nie zawracał. Jechał dalej. Po chwili wyjął nóż spod siedzenia i pokazał go jej. Z miłego, pomocnego, znajomego z pracy nagle zmienił się w niebezpiecznego mężczyznę, którego zdała sobie sprawę w ogóle nie zna. Margie powiedziała mu, że jest w ciąży i błagała, aby nie robił jej krzywdy. Ten powiedział, że jeżeli będzie robiła wszystko to, co jej każe, to puści ją wolno. Jeszcze w samochodzie zmusił kobietę do seksu oralnego, po czym zatrzymał się przy drodze i trzymając jej nóż przy boku, zaprowadził ją w niewidoczne miejsce, gdzie próbował zgwałcić, ale nie potrafił. Ostatecznie skończył masturbując się przy Margie, cały czas grożąc jej nożem, po czym pozwolił jej się ubrać. Margie poczuła ulgę, wyjdzie z tego żywa, ale gdy pochyliła się, aby zawiązać buty, mężczyzna rzucił się na nią i zaczął dusić. Margie straciła przytomność. Gdy ją odzyskała, mężczyzny nigdzie nie było, a ona leżała w krzakach. Próbowała wstać, ale nie mogła. Okazało się, że ścięgna w jednej jej ręce, jak i w jednej nodze, miała przecięte. Mocno krwawiła. Zdołała jakoś doczołgać się do drogi i wezwać pomoc. Została zabrana do szpitala, gdzie okazało się, że cudem w ogóle przeżyła, ponieważ straciła około 30% swojej krwi. Uratowano ją, ale czekały ją m.in. długie lata fizjoterapii z powodu przeciętnego ścięgna w nodze, przez co nie mogła chodzić, ale mimo wszystko Margie przeżyła. W szpitalu potwierdzono też, że była w ciąży. W trzecim miesiącu prawie. Margie przeżyła, wyszła z tego wszystkiego i na święta tamtego roku urodziła zdrowe dziecko. Ale co najważniejsze, Margie Hunt była w stanie wskazać swojego oprawcę. Nie znała jego nazwiska, ale wiedziała, gdzie pracował i jakim samochodem jeździł. Potrafiła wszystko bardzo dokładnie opisać. Tak też zatrzymano 31-letniego Dwayna Lee Little. Później policjanci zaczną też podejrzewać, że to nie był wcale przypadek, że tamtego dnia, gdy Margie zepsuł się samochód, kobieta spotkała na swojej drodze właśnie Dwayna. Gdy policjanci później oglądali zdjęcia znalezione w jego posiadaniu, znaleźli na nim jedno zdjęcie, które było zrobione w fabryce. To było takie grupowe zdjęcie wszystkich pracowników i zauważyli, że na tym zdjęciu Dwayne stoi dokładnie za Margie. Pomimo, że ona, jak zeznała, nigdy nie zwracała na niego większej uwagi i nie pamiętała nawet, by kiedyś rozmawiali. Może wymienili jakieś uprzejmości, ale nie znali się i Margie nawet nigdy nie znała jego nazwiska. Poza tym, jak ustalono, Dwayne nie potrafił wyjaśnić, dokąd jechał albo skąd jechał i co robił w okolicy, w której spotkał Margie 2 czerwca. Ani nie było to mu po drodze do domu, ani do pracy. Mieszkał w ogóle w innym mieście w tamtym czasie. I okolice mieszkania Margie były tak daleko od wszystkich miejsc, w których Dwayne zwykle bywał i w których miał powody bywać, że zaczęto podejrzewać, że ten śledził kobietę, może nawet od jakiegoś czasu. I w końcu wykorzystał okazję, gdy ta się natrafiła. Po ataku na Margie Hunt, Dwayne Little w końcu miał trafić do więzienia na zawsze. Jak powinno było być na samym początku i jak głosił jego pierwszy wyrok. Taka ciekawostka jeszcze, podobno gdy był transportowany do więzienia, usiłował uciec. Mówiąc, że ma problemy z pęcherzem, zażądał postoju na toaletę. Był wtedy transportowany razem z innym więźniem i razem byli skuci jednym łańcuchem. Strażnik musiał więc ich obu zabrać do łazienki, gdzie musiał też rozkuć ich, tak aby Dwayne mógł sam wejść do kabiny. A ten zaczekał na właściwy moment i rzucił się na strażnika, gdy ten zdjął mu kajdanki. Skończyłoby się to pewnie tragicznie na kolejnej ofierze, Gdyby nie to, że ten drugi więzień wcale nie stanął po stronie Dwayna. Zamiast tego uratował strażnika, rzucając się i przytrzymując niedoszłego zbiega. Ze strony Dwayna poleciały w jego kierunku groźby, także ten do końca swojej kary musiał być trzymany w osobnej celi, z obaw, że Dwayne istotnie zemści się na nim. Ostatecznie Dwayne Lee Little został skazany, tym razem za gwałt i próbę morderstwa, bo wierzy się, że porwał Margie Hunt od razu z zamiarem zabicia jej i że kobieta przeżyła jedynie cudem. Dwayne musiał dobrze wiedzieć, że ta go rozpozna, więc zwyczajnie nie mógł zostawić jej przy życiu. Tym razem podczas ogłoszenia wyroku sędzia zapewnił go, że nigdy nie wyjdzie na wolność. Dwie ofiary to dosyć, panie Little. Nie dam panu szansy na trzecią, miał powiedzieć. Ale czy na pewno były tylko dwie ofiary? Zastanawia się w swojej książce Anne Rule. Bo wiele osób podejrzewa, że Dwayne mógł również być odpowiedzialny za morderstwa rodziny Coden. Niestety nie ma na to niczego więcej niż dowodów mocno poszlakowych. Mamy jedynie to, że Dwayne mieszkał wtedy w podobnej okolicy, prawdopodobnie posiadał broń takiego samego kalibru, z jakiej Codenowie zginęli, ale nigdy nie potwierdzono, że była to dokładnie ta sama broń. Poza tym dwie znane ofiary Dwayna to były samotne kobiety, więc coś zupełnie innego niż rodzina z dwójką dzieci. Ale podejrzewa się, że może w tym wypadku Dwayne nie działał sam. Niektórzy twierdzą, że trójka tych nieprzyjaznych ludzi, których widzieli turyści z Los Angeles, to byli właśnie Dwayne i jego rodzice, Stone i Pearl. Opis samochodu podobno nawet pasował do tego, jaki Stone i Pearl posiadali wtedy. Mimo, że ci oczywiście wszystkiemu zaprzeczyli. Wciąż ciężko wyobrazić sobie, jaki ci mieliby konkretnie motyw. Z tego co wiadomo, rodzina Bowden nie została okradziona. Morderca miał sposobność ukraść ich samochód, pieniądze, drogi zegarek Richarda, a nic nie zginęło. Dwie znane ofiary Dwayna to były kobiety i wiemy, że w wypadku tamtych ataków to był po prostu motyw, to był motyw seksualny. W wypadku rodziny Coden teoretycznie wciąż mogło tak być. Głównym celem sprawcy była na przykład Belinda albo dzieci, kto wie. A Richard zginął po prostu dlatego, że był wtedy obecny. Ale jeżeli tak, jeżeli rodzina Coden została uprowadzona właśnie z zamiarem może wykorzystania niektórych z jej członków i jeżeli przestępstwo to zostało popełnione przez Dwayna i jego rodziców, to czyniłoby tę sprawę jedną z dziwniejszych i okrutniejszych, o jakich słyszałam. Gdzie Dwayne działający w pojedynkę i na przykład uprowadzający rodzinę, grożąc im bronią, jest czymś okropnym, ale czymś, o czym słyszałam wcześniej, o takich sytuacjach. Natomiast Dwayne uprowadzający całą rodzinę przy pomocy swoich rodziców to jest w ogóle inna historia. Są też doniesienia o tym, że w poniedziałek 2 września, a więc prawdopodobnie już po śmierci Bowdenów, Dwayne i jego rodzice zatrzymali się w małej chatce na wynajem w pobliżu jeziora Applegate, jako dowód, że tak było. Właściciel miał nawet mieć ich wpis w księdze gości. Ale potwierdza to jedynie, że po prostu byli wtedy w okolicy. Co nie jest też tak dziwne, biorąc pod uwagę, że mieszkali w tym rejonie. I czy Dwayne Little, albo może i jego rodzice, byli jakoś zamieszani w śmierć rodziny Coden? Niestety nie wiemy tego. Widziałam, że niektóre źródła podają właśnie Dwayna jako mordercę Codenów, ale to wszystko to są tylko spekulacje. On nigdy nie miał w tej sprawie postawionych żadnych zarzutów, nigdy niczego mu nie udowodniono. I na przykład właśnie brat Richarda Codena, jak wyjaśnił później, nie wierzy w winę Dwayna. Uważa, że za śmiercią jego rodziny stoi ktoś inny. Niestety możliwe, że nigdy nie dowiemy się prawdy. Chyba, że Dwayne Little, który jest obecnie już dosyć stary i który wciąż siedzi w więzieniu z tego, co ostatnio widziałam, zdecyduje się przyznać do tego na przykład. Zastanawiające jest też, czy takich ofiar jak Margie Hunt mogło być więcej, ale nie wszystkie miały tyle szczęścia, i nie wszystkie przeżyły spotkanie z Dwaynem Little. I że na przykład te morderstwa do dziś zostają nierozwiązane i nigdy z Dwaynem nie zostały połączone. Bo gdy czytałam opis tego spotkania Margie z Dwaynem, to odniosłam wrażenie, że Dwayne bardzo dobrze wiedział, co robił, prawie tak jakby miał wszystko zaplanowane, albo jakby robił to wcześniej. W latach 70. autostopowiczów, jak wiemy, było mnóstwo. W momencie, gdy Dwayne został zatrzymany w roku 80., był na wolności przez 3 lata. Nie jest wcale niemożliwe, że wcześniej jakiejś innej kobiecie przydarzyło się coś podobnego, co przydarzyło się Margie Hunt. I może tam ta kobieta nie miała tyle szczęścia. Ale to tylko takie moje domysły. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Czy Dwayne Little mógł być odpowiedzialny za śmierć rodziny Cowden? Czy może uważacie, że wydarzyło się coś innego? No bo wciąż jednak są te zeznania świadków, niepotwierdzone wprawdzie, ale są na przykład zeznania, że rodzina Cowden była widziana idąca z psem w górę strumyka, kilka kilometrów od ich obozowiska. Przypuszczam, nie tak daleko miejsca, gdzie później ich ciała zostały znalezione. Więc znów to nie pasuje zupełnie do tej wersji z tym, że zostali uprowadzeni z obozowiska, na co mimo wszystko większość dowodów wskazuje, ponieważ zostawili tam wszystko na widoku. Jestem ciekawa, co sądzicie i chyba zmierzamy tym sposobem do końca tego podcastu. Dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam oczywiście, jak zawsze, jeżeli chcecie jakoś okazać wsparcie mi w tym, co robię, upewnijcie się oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, że macie włączony przycisk subskrybuj, że zostawicie łapkę w górę czy komentarz, jeżeli macie coś do powiedzenia. Przypominam też o moim linku afiliacyjnym do taniej książki, który znajduje się w opisie pod filmem. I dzięki wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Trzymajcie się i słyszymy się za tydzień. Pa!